Witam Was serdecznie. Bardzo mi się podobało to, co Kola wcześniej powiedział, że żadna nierozsądna mowa nie może zaciemnić Bożego Słowa. To jest fajne. Będę tego używał, Kola, jeśli pozwolisz. Wiele jest nierozsądnej mowy na świecie, ale chwalimy Boga za to, że Bóg dał swoje Słowo, które nas, tak jak Mariusz powiedział, może prowadzić i doprowadzi. Pozdrowienia z Koszalina. Jak ktoś wie, gdzie jest Koszalin, to pozdrowienia z Koszalina. Niech Was Bóg błogosławi. Dzisiaj teraz mój zbór właśnie chyba kończy też nabożeństwo. Kazali Was pozdrowić serdecznie, z serca wszystkich braci, siostry, tych wszystkich, którzy tu są, pozdrawiam z Koszalina. Pochylmy się nad Bożym Słowem, tak jak powiedzieliśmy. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj przeczytali fragment z Księgi Malachiasza. Kiedyś dawno temu studiowaliśmy tę księgę w naszej grupie i przypomniało mi się ostatnio to słowo, wiecie? Zaczęło znowu w moim sercu żyć, więc cóż innego miałem Wam tutaj przywieźć. Przywiozłem to, co gdzieś tam w moim sercu się odzywa. Więc Księga Malachiasza, pierwszy rozdział, pierwsze 4 wersety. Wyrocznia Pana, czyli Bóg mówi, tak? Bóg mówi, chcemy dzisiaj słuchać też tego, co Bóg mówi. Wyrocznia, słowo Pana do Izraela przez Malachiasza. Umiłowałem was, mówi Pan, a wy mówicie, w czym okazałeś nam miłość? Czy Ezaw nie był bratem Jakuba, mówi Pan, a ja jednak umiłowałem Jakuba. Ezawa zaś znienawidziłem i spustoszyłem jego góry i jego dziedzictwo wydałem na łup szakalom pustyni. Choćby Edom mówił, jesteśmy wprawdzie rozbici, lecz znowu odbudujemy ruiny, to Pan zastępów mówi, oni odbudują, lecz ja zburzę i nazwą ich kraj. I nazwą ich krajem bezeceństwa i ludem, na który Pan zawsze się gniewa. Ostre słowa. Po wszystkich tych słowach o miłości Bożej chciałbym, żebyśmy też zobaczyli, że Bóg jest Bogiem, który jest Bogiem sprawiedliwym i świętym. Nasz grzech, bunt przeciwko Stwórcy, bunt przeciwko Bogu, sprowadził na nas wiele różnych nieszczęść, prawda? Choroby, strach, śmierć i być może nade wszystko to, o czym dzieciaki śpiewały. Samotność. Samotność, która po raz pierwszy została nazwana złem jeszcze w raju, jeszcze przed grzechem. Pamiętacie, jak Bóg mówi do człowieka? Źle jest człowiekowi być samemu. Dzisiaj dzieci śpiewały o tym, mam nadzieję, że nigdy nie będę sam. Taką nadzieję tak naprawdę w swoim sercu żyje każdy człowiek. I wielkim cierpieniem dla człowieka jest to, kiedy zostaje sam. O tym jeszcze troszeczkę będziemy potem mówić. Grzech przyniósł do naszego świata choroby, strach, śmierć, samotność, tak powiedzieliśmy. Ale być może najgorszym działaniem w grzechu, w życiu człowieka jest to, że on przynosi do naszych serc kłamstwo o tym, kim jest Bóg. Grzech powoduje to, że my przestajemy widzieć, przestajemy rozumieć, kim naprawdę jest Bóg. I do naszych serc dostaje się kłamstwo. To kłamstwo tak głęboko gdzieś zaczyna mieszkać w naszych sercach, że nawet kiedy Bóg mówi o swojej miłości do człowieka, my nie potrafimy w to uwierzyć. Zobaczcie, jak wygląda ten fragment. Umiłowałem, drugi werset, umiłowałem was, mówi Pan, tak? Bóg mówi wprost, umiłowałem was do swojego ludu. A co odpowiada lud? Odpowiada wątpliwością. A w czym to ty nas umiłowałeś? Dzisiaj w sercach wielu ludzi jest dokładnie to pytanie wyrażające wątpliwość. W czym Bóg mnie umiłował? Kiedy patrzę na swoje życie, kiedy oglądacie czasami telewizor, jeżeli ktoś się nie wstydzi przyznać, tu w niedzielny poranek w kościele, nie? Kiedy oglądacie telewizję, możecie zobaczyć, jak wiele nieszczęść jest, prawda? I kiedy oglądasz, to mówisz, w czym Bóg umiłował? Gdzie jest Boża miłość? Kiedy patrzysz na swoje życie, być może zadajesz sobie pytanie, w czym Bóg mnie umiłował? Te wszystkie rzeczy, które się mają, dzieją w moim życiu, to ma być Boża miłość? Gdzie jest Bóg? Kłamstwo spowodowane grzechem w sercu człowieka powoduje to, że człowiek przestaje widzieć Boga takim, jakim jest i zaczyna wierzyć kłamstwu. Bóg jest daleko. Dla wielu dzisiaj Jeżeli Bóg nawet istnieje, to Bóg jest daleko. Jest jakimś mitem, tak? A już na pewno nie jest kimś, kto się nade mną pochyla, kimś, kto mnie kocha. Umiłowałem was, mówi Pan. Słyszycie to? Gdybyś tylko mógł w to w swoim sercu uwierzyć. Bóg cię kocha. Właściwie to wszystko, to starcza za wszystko inne. Gdybyś tylko mógł w to uwierzyć. Ale człowiek w swoim grzechu zwątpił. To jest takie szczególne działanie grzechu, prawda? Zabija w nas obraz Boga. Nie widzimy Go takim, jakim jest. On okazuje mi miłość, kiedy widzę nieszczęścia świata, kiedy widzę swoje własne życie. Gdzie jest ta Jego miłość? I Bóg mówi, umiłowałem Cię. Jego lud z wątpliwością odpowiada, a w czym Ty nam tą miłość okazałeś? I Bóg udziela bardzo dziwnej odpowiedzi, słuchajcie. Kiedy ludzie pytają, Bóg odpowiada, prawda czy nie, bracia? Nie? Tak jest, nie? I kiedy oni mówią, a w czym nam okazałeś miłość? Mówi, to wam odpowiem. I zobaczcie, jaka to dziwna odpowiedź jest. Czy Ezaf nie był bratem Jakuba? Czytam drugą część drugiego wersetu. Czy Ezaf nie był bratem Jakuba, mówi Pan? A ja jednak umiłowałem Jakuba, Ezawa zaś znienawidziłem i spustoszyłem jego góry, a jego dziedzictwo wydałem na łup szakalom pustyni. Co za odpowiedź? Przedziwna odpowiedź, widzicie? W czym nas umiłowałeś? On mówi, a no tak. Było dwóch braci, a ja jednego umiłowałem, drugiego znienawidziłem. Wszyscy ludzie, moi kochani, są stworzeni przez Boga. Zgadza się? Amen. Ale Bóg dokonał pewnego wyboru. I dzisiaj żyjemy w warunkach tego wyboru. Są ludzie, którzy żyją w Chrystusie Jezusie, tak? I są ludzie, którzy nadal żyją w Adamie, używając języka, którego Paweł używa w swoim liście do Rzymian, tak? Mówi, są ci, którzy żyją w Chrystusie, to są moje dzieci. Ci, którzy, tak jak Kola dzisiaj mówił, przyjęli Jego, tak? I On dał im prawo stać się dziećmi Bożymi. I są ludzie, którzy żyją w Adamie, czyli ludzie, którzy nadal pogrążeni są w swoich grzechach. Ci, którzy są w Jezusie, są Bożymi umiłowanymi. Ci, którzy są w Adamie, uwaga, Biblia mówi bardzo ciężkie słowa, ciąży nad nimi gniew Boży. I dzisiaj w tym aspekcie można ludzkość podzielić właśnie na dwie części, tak? Ci, którzy są w Chrystusie i ci, którzy są w Adamie. Dzisiaj chcemy ogłaszać, dzisiaj jest niedzielny poranek, kiedy Kościół się zbiera i wszyscy przez te pieśni, przez świadectwa i przez wszystko to, co się tutaj działo, chcemy ogłaszać tą jedną rzecz, słuchajcie. Tylko w Chrystusie jest błogosławieństwo. Tylko w Chrystusie jest prawda i tylko w Nim możemy odnaleźć swoje prawdziwe życie. I uwaga, żeby to jeszcze podkreślić, nigdzie indziej tego nie ma. Jeżeli żyjesz nadal jakimś złudzeniem, że znajdziesz to, czego tak ci brakuje, gdzie indziej, to ja chcę ci dzisiaj powiedzieć, że to jest niemożliwe, że tego nigdzie indziej nie ma. I wielu dzisiaj ludzi żyje w przekleństwie Adama, tak jak powiedzieliśmy, tak? Jest błogosławieństwo Chrystusa, Syna Bożego, jest przekleństwo Adama z powodu grzechu. Zobaczcie, bardzo ciekawy obraz jest tutaj w Księdze Malachiasza. Otóż to przekleństwo Adama, pokazane tu jest to jako góry Ezawa, które zostały spustoszone, a nie tylko spustoszone, ale żyją tam jeszcze drapieżne szakale. Czyli obraz straszny, prawda? Ciemność, samotność, pustynia i dzikie zwierzęta, które zagrażają. Przyjrzyjmy się przez chwilę właśnie tym górom Ezawa. Spustoszone przez grzech, przez złość, przez niemoralność, nienawiść, kłamstwo, pożądliwość, chciwość, wiele, wiele, wiele rzeczy. Góry Ezawa zostały spustoszone. Ponadto, jeszcze tak jak powiedzieliśmy, wydane zostały na pastwę szakali. O tych szakalach można by wiele, prawda? Jest takie stara łacińska maksyma, człowiek człowiekowi wilkiem. To też nam rzuca pewien obraz, ale możemy widzieć, jak świat jest pełen takich szakali. Kłamiących polityków, dziennikarzy, którzy manipulują informacją, biznesmenów, chciwych biznesmenów, którzy zrobią wszystko, skrzywdzą ludzi, aby osiągnąć zysk. Czy my jesteśmy, jesteś biznesmenem, politykiem albo dziennikarzem? Nie? Myślisz, że jesteś wolny od tego? Nie. Nie dosyć, że to pustynia, to grasują tam jeszcze szakale. Diabeł ma swoich zbójców, którzy na tej pustyni grasują, ich chciwość, ich złość pożera wiele rzeczy. Pytanie jest takie, słuchajcie, dzisiaj. Gdzie jest twoje życie? Gdzie żyjesz? Żyjesz w błogosławieństwie Syna Bożego, błogosławieństwie Chrystusa, błogosławieństwie tego, który oddał swoje życie, aby to błogosławieństwo, tego błogosławieństwa nam udzielić, tak? Aby je nam darować? Czy też nadal żyjesz w spustoszonych, pełnych ciemności, złości, kłamstwa, w górach Ezawa? Przeczytajmy jeszcze 4 werset. Choćby Edom mówił, jesteśmy, Edom to jest inna nazwa dla Ezawa, tak? Czyli to jest to samo. Choćby Edom mówił, jesteśmy wprawdzie rozbici, lecz znowu odbudujemy ruiny, to Pan Zastępów mówi, oni odbudują, lecz ja zburzę i nazwą ich krajem bezeceństwa i ludem, na który Pan zawsze się gniewa. Zobaczcie. Świat ma swoje nadzieje, tak? Ja nie wiem, jak to jest możliwe, ale słyszałem piosenkę z muzykalu Metro o wieży z marzeń, która sięgnie nieba. Ja mówię, przecież to już było. Prawda? Jak to jest możliwe napisać taką piosenkę? Przecież to już było i się nie udało. Ale świat ciągle ma swoje nadzieje. Ciągle ma swoje nadzieje, że jak się weźmiemy, jak się tak razem zbratamy, jak się pojednamy, to w końcu na świecie będzie dobrze. Przykład. Ja od kiedy się nawróciłem, nie powiem wam ile lat temu, bo się będziecie ze mnie śmiać, że jestem taki stary, słyszę o pokoju na Bliskim Wschodzie. Minęło, uwierzcie mi, wiele lat. Słychać coś pozytywnego o pokoju na Bliskim Wschodzie? Świat ciągle ma swoje nadzieje. Wiecie, świat ma swój ekwiwalent wiary. Wiara w świecie, w tym świecie nazywa się optymizm. Nie? I ludzie są pełni optymizmu, że pewnego dnia w końcu znajdą ten złoty kluczyk, przekręcą i świat będzie rajem. Taka rzecz nigdy się nie wydarzy, albo Bóg jest kłamcą. Człowiek wciąż próbuje i ciągle mu nie wychodzi. Dlaczego? No moglibyśmy przede wszystkim powiedzieć, no dlatego, że człowiek jest skażony grzechem, jest pełen słabości, chciwości, takich rzeczy. Człowiek się nie nadaje. Tak, to prawda. Ale kochani moi, nie tylko, bo zobaczcie, co mówi Księga Malachiasza. Ona mówi tak, oni odbudują, a Bóg mówi, a ja zburzę. I nazwą, no, oni odbudują, na razie skupmy na tym. Oni odbudują, a ja zburzę. Uwaga, to jest rzecz straszna. Bóg jest przeciwko nadziejom tego świata. I moglibyśmy spytać, to jest Bóg? Ten, o którym wy mówicie, że on jest dobry? On jest przeciwko nadziejom tego świata? Dlaczego? Dlaczego Bóg jest przeciwko nadziejom tego świata? Bo Bóg wie coś, czego ty nie wiesz. Że człowiek nie wie, co jest dla niego dobre. Człowiek nie wie, co jest dla niego dobre. Człowiek myśli, że wie, a na końcu się okazuje, że nic dobrego mu to nie przynosi. Powiedzielibyśmy teraz świadectwo o tym? Każdy by tu wyszedł i powiedział o tym, jak żywił płonne nadzieje, jak się okazało, że te jego nadzieje obróciły się przeciwko niemu. Do północy byśmy nie skończyli. Opowiadając sobie właśnie takie historie. Bo Bóg jest Bogiem zazdrosnym i On sam chce zbudować twoje życie. Dlaczego? Bo cię kocha i wie, że On to najlepiej potrafi. I wie, że jak zostawi to w twoich rękach, to zrobisz to, co Adam. Zgadza się? Chcesz dalej tymi ręcami budować twoje życie? Pewnie, że chcesz, bo wtedy chwała i chluba należy do ciebie. Tak jest serce człowieka. Ale każdy, kto przyjął, że to Bóg jest dobry, że to tylko On jest mądry, że to tylko On potrafi, z radością mówi Bogu: tak, moje życie należy do ciebie, ty je buduj. O której wstajecie? Od 6 do 24. I we śnie też. Obdarzaj mnie, dlatego że ja sam swojego życia nie potrafię. Godzina po godzinie, minuta po minucie potrzebujemy Boga, bo tak zostaliśmy stworzeni. Jak ryba potrzebuje wody, jak ptak potrzebuje powietrza, tak człowiek potrzebuje Boga i nic tego nie zmieni. Człowiek ma ciągle nadzieję i w jakiś sposób próbuje sobie z życiem poradzić. Wiecie, ja tak jak tutaj u was też, mamy taki mały coffee house u nas w Koszalinie, nie taki fantastycznie działający jak wasz, ale coś tam też robimy, spotykamy się z ludźmi uzależnionymi i powiem wam, że nasłucham się po uszy ludzkich płonnych nadziei. Bardzo często rozmawiam z ludźmi i słyszę takie rzeczy: gdybym miał tylko pracę, ale przecież miałeś już pracę, gdybym miał tylko gdzie mieszkać, gdybym miał jakąś fajną kobietę. Nigdy nie zapomnę szczególnego przypadku, taki Łukasz był młody, 23 lata miał. I pamiętam jego, mówi: ja wierzę, mówi ten Łukasz, że jestem tylko tak przez chwilę w dołku, ale to się odmieni i moje życie znowu będę górą. Nie? Łukasz nie żyje już, a jego życie nigdy się nie podniosło. To jest wielki smutek. Ale ciągle, kiedy myślę o Łukaszu, myślę, przypominam sobie tą prawdę Bożego Słowa. Ludzkie nadzieje są płonne. Bez Boga nadzieje tego świata nie mają żadnej wartości. Ludzie często mówią, ja mówię, będzie dobrze. Ja mówię, na jakiej podstawie tak twierdzi, że będzie dobrze? No bo w końcu musi być dobrze. Ale Jezus powiedział: beze mnie nic uczynić nie możecie. Tak powiedział? Albo w to wierzysz, albo myślisz: no, dużo w tym prawdy. Ale przecież coś tam od siebie dołożę. W imieniu Jezusa cię proszę, nie rób tego. Im więcej dołożysz, tym gorzej dla ciebie. Beze mnie nic uczynić nie możecie. Wielu zna te słowa. Ale wiecie, mówię teraz o wierzących ludziach nawet. Tak? Wielu zna te słowa. Ale patrzcie, jak niewielu w wirze życia, służby, zabiegania pamięta o tych słowach. Raczej jesteśmy skłonni myśleć: jak sam sobie nie pomogę, to nikt mi nie pomoże. A Jezus powiedział: beze mnie nic. Bóg jest, tak jak powiedzieliśmy, przeciwko nadziejom tego świata, bo Bóg kocha świat i wie, że nadzieje świata nie zaprowadzą świata do szczęścia. Bóg wie, że tylko On potrafi to zrobić. I dlatego chce nas zniechęcić, słuchajcie, do nadziei tego świata. Chce nas zniechęcić do naszych nadziei. Po co? Abyśmy całą nadzieję położyli w Nim. Wiecie, kiedy mówię całą, używam biblijnego znaczenia całą, czyli całą. Kiedy mówię całą, mam na myśli całą. Problem życia człowieka może być rozwiązany tylko w jeden sposób. W jaki? Nie będę oryginalny. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. To jest rozwiązanie dla świata. Nie jego nadzieje. Bóg dał swojego Syna. Dlaczego Bóg musiał dawać swojego syna? Człowiek, który zbuntował się przeciwko swojemu Stwórcy, zgrzeszył, popadł w straszną biedę. Całkowicie popsuł swoje życie. Umarł w swoim grzechu. Jego relacja z Bogiem została zerwana. Tym samym jego relacja z innymi została zerwana. Kiedy ktoś nie ma relacji ani z Bogiem, ani z ludźmi, wiecie, kim jest? Jest zrozpaczonym, samotnym człowiekiem. Takim, jak wielu z nas było. Takim, jakim byłem ja. I tacy, jak wy byliście. Człowiek został wygnany z Bożego ogrodu i zamieszkał w górach Ezawa. Ciemność, pustynia i szakale, które grasują. A Bóg w tej księdze Malachiasza, w tym fragmencie, który czytamy, nazywa góry Ezawa krajem bezeceństwa, a lud, który tam mieszka, nazywa ludem, na który Pan zawsze się gniewa. Taki jest los człowieka w Adamie. Jeżeli nadal żyjesz w tym kraju, to chciałbym ci dzisiaj zadać pytanie, jak ci się tam żyje? Jak ci się powodzi? Pustkowie, ciemność i ciążący nad człowiekiem Boży gniew. Modlę się, abyś usłyszał te słowa dzisiaj. Bóg umiłował świat. Dał swojego Syna, aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Nie wiem, ile ludzi jest na sali. Wszyscy słyszą to prawdopodobnie uszami. Ale modlę się, żebyś już usłyszał to w swoim sercu. I to bez względu na to, czy jesteś chrześcijaninem, czy nie. Jeśli dzisiaj słyszysz te słowa, przyjdź do Jezusa. On jedynie jest światłością, która może rozproszyć ciemność gór Ezawa. Jedyne światło, jedyne życie, które może wyrwać cię z gór Ezawa, abyś nie żył dłużej w przekleństwie Adama, ale zaczął żyć w błogosławieństwie, miłości, radości, która przychodzi jedynie i tylko za sprawą Bożego Syna. Jezus na krzyżu Golgoty oddał swoje życie, aby krwią zmazać grzechy tych, którzy zbuntowali się przeciwko Niemu. Wiecie, teraz w naszej grupie biblijnej studiujemy Księgę Kapłańską, trzecią Księgę Mojżeszową i tam z tej księgi wynika taka Ewangelia. Ten, który został obrażony, złożył okup za tych, którzy go obrazili, aby móc się z nimi pojednać. To jest właśnie krzyż Golgoty. W ten sposób przedstawiony w Księdze Kapłańskiej. Jezus oddał swoje życie za życie grzeszników, aby oni mogli żyć. Jezus umarł i Jezus zmartwychwstał, aby dać życie. Zmartwychwstając pokonał śmierć. Nie musisz żyć w śmierci, nie musisz żyć w spustoszeniu gór Ezawa. Jezus zmartwychwstał, aby dać ci życie. Ja się bardzo cieszę z tego, na koniec powiem, że tutaj w waszym zborze są też tacy, którzy idą w góry Ezawa, w ciemność góry Ezawa. Idą tam w imieniu Jezusa, aby przyprowadzić ludzi z ciemności góry Ezawa do światłości umiłowanego Syna Bożego. Są Bożymi narzędziami. Jedynie Bóg to może zrobić, ale oni są Bożymi narzędziami. Dziękuję Bogu za Coffee House, za Narnię, za tych, którzy idą w góry Ezawa. Nie czekają, aż góry przyjdą do nich. To się nie zdarza. Ale idą w góry Ezawa, aby wyrywać ludzi z ciemności. Aby przyprowadzać ich do światła. Aby mogli otworzyć swoje oczy i zobaczyć, jak piękny jest Jezus. A temu się nikt nie oprze. Czy ja wiem, chcę wam jeszcze coś powiedzieć? Jakieś dziwne wrażenie odnoszę, że już wszystko powiedziałem. Cóż, to ja powiem tak. Amen.